Ciao ragazzi e ragazze, przy mikrofonie Hubert Czemierowski. Zaczynamy 38. odcinek podcastu Calcio Fantasy. A w dzisiejszym odcinku, no jak w tytule, równanie z dwoma niewiadomymi, czyli trochę przyjrzymy się temu, kogo można w miejsce tych dwóch X-ów, czyli dwóch dostępnych transferów, wstawić, bo zaczyna się robić coraz ciekawiej. A przyjrzymy się też temu, które drużyny jeszcze o coś grają, a które już tylko chcą ten sezon skończyć. Będzie oczywiście omówienie kolejki 35 z 11 najlepszą ostatniej serii gier i będzie szczegółowa zapowiedź. Wynotowałem sobie również kilka nazwisk polecajek, także to wszystko, na co czekacie tutaj w tym podcaście, będzie. A oczywiście, jeśli chodzi o ciekawostki, to również jej nie zabraknie. Wracam do polecajek czy do ciekawostek kulinarnych. No i dzisiaj będzie zagadka prosta, bo będzie o historii pewnej wściekłej potrawy. No to chyba tutaj X-a już trzeciego nie będzie. Równanie z dwiema niewiadomymi w postaci transferów. Zaczynamy. Andiamo. Zobaczmy sobie, kto był najlepszy w 35. kolejce. No znowu mam tak, że przez europejskie puchary fascynujące były półfinały Ligi Mistrzów, a jeszcze na świeżo mamy w głowie mecze włoskich drużyn w półfinale Ligi Europy i szczęśliwa Atalanta, smutna Roma, ale z podniesionym czołem naprawdę mogą wracać do Rzymu, bo zagrali bardzo dobry mecz, o czym wczoraj na live z Filipem rozprawialiśmy do późnych godzin nocnych. Ale wracamy jeszcze do 35. kolejki, bo to zawsze trochę daje jakiś ogląd, na kogo warto postawić, kto jest w formie, a kto nie za bardzo. Najlepsi bramkarze w ubiegłym tygodniu to na szóstkę Cerofolini, czyli rezerwowy bramkarz Frosinone zastępujący Turatiego, i on najprawdopodobniej w następnej kolejce też będzie podstawowym. Na szóstkę również Andrea Consigli z Sassuolo, na szóstkę Łukasz Skorupski z Bolonii i Wania Milinkowicz z Torino. No i ósemka to jest najlepszy występ bramkarza, to jest Elia Caprile, również rezerwowy, przynajmniej przed sezonem, bramkarz Empoli, ale już na dobre między słupkami Toskańczyków, zastępujący kontuzjowanego Berisze. To teraz obrońcy. Najpierw siódemki, Stefan Posz, Lukumi siódemka, Martin Erlich, Sassuolo siódemka, Calafiori siódemka, Buongiorno, Massina z Torino, Nadir Zortea, już polecany wcześniej z Frosinone, też 7 punktów i 7 punktów również Kalepo Koli z Frosinone. I tutaj punkty ostatnie o kolego to 7-2, 7-7-7, czyli bardzo równa forma, no ale ci zawodnicy Frosinone punkty łapią, bo ostatnio rzeczywiście ten zespół mało bramek traci, no ale przed nimi spotkanie z Interem, no i pytanie, czy ten Inter będzie chciał jeszcze walczyć o jakieś rekordy, czy to indywidualne w postaci Lautaro Martineza, czy będą celować w 99 punktów, bo tyle mogą jeszcze na koniec sezonu ugrać, ale ci zawodnicy Frosinone będą dobrze wyglądać, więc Okoli, jeśli uważacie, że Inter nic nie strzeli, no to jest dobry wybór. I to teraz ósemki wśród obrońców. Simone Romagnoli z Frosinone, i to jest następny zawodnik, który się dobrymi punktami może pochwalić, no to może na tej samej fali, ale to jest ostatnio 6, 4, 7, 8 i 8, także bardzo dobrze. Kto jeszcze był na ósemkę w poprzedniej kolejce? Bereszyński na przykład. I trzecie nazwisko do obrony to jest z kolei obrońca Milanu Gabia. No i tutaj punkty bardzo ładne i może to jest nawet bardziej taki sensowny wybór, bo przed Rossonerimi spotkanie z Cagliari i Matteo Gabia, tutaj punkty odpowiednio w ostatnich 5 kolejkach 6, 5, 4, 7 i 8. Także obrońca nie w kij dmuchał, że tak powiem. Na dziewiątkę w zeszłej kolejce Josh Doig, na dziesiątkę Gleison Bremer, który w ostatnich, chyba zdaje się, 5 sezonach strzelił najwięcej bramek wśród obrońców chyba w całej Europie. Taka mi statystyka mignęła, jeśli nic nie przekręcam. A teraz przed Juventusem z kolei spotkanie z Salernitaną. Także też jest właściwie szansa, że Brazylijczyk może coś głową dołożyć do tych bramek, a 11 punktów wśród obrońców w zeszłej kolejce to Jeremina i Alessandro Florenzi. Teraz pomocnicy. Pomocnicy to nie będzie jakaś długa lista. 1,7 Gaetano Castrovilli, wracający po bardzo długiej kontuzji. I to był jego w ogóle trzeci występ w tym sezonie, ale 7 punktów to już bardzo ładnie. 8 punktów Kwicza Kwaratskhelia i 8 punktów również Chukwueze z Milanu. Na 9 Armand Lorientè, Sassuolo, to był ten zwycięski gol przeciwko Interowi. Matteo Pessina, również 9 punktów. Darko Lazovic z Ellasu i Czauna, to jest też 9 punktów. Takie chyba nieoczekiwane, bo on raczej tak, z tego co pamiętam, bardzo nie punktował. Najlepszy z pomocników z kolei to bardzo dobre wejście w tej drugiej rundzie. Tijani Noslin z Ellasu, 10 punktów. I napastnicy tak, na 7 mamy Ciro Immobile, który zmartwychwstał po raz kolejny i strzelił gola dla Lazio, stąd 7 punktów. Nbalan Zola to kolejny taki trochę powrót z zaświatów, bo on ostatnio kiepsko wyglądał. I moja kolejna polecajka, tym razem do ataku, no był Gabia, Okoli, Romagnoli do obrony, to teraz Krstowicz z Lecce. Ostatnie 3 występy to 8, 6 i 7, czyli 7 punktów średnia w 3 ostatnich spotkaniach i przed Lecce spotkanie z Udinese, także tutaj jest też szansa na poprawienie tego dorobku. No ja usilnie szukam sobie kogoś do ataku, bo ostatnio zawodzi mnie i Joshua Zirkzee i Dusan Vlahović, na Lautaro Martineza też już nie można tak pewnie stawiać. Także ten Krstowicz wydaje się nie głupią opcją. Na 8 punktów Gianluca Scamacca i Victor Osimhen. Osimhen, który tutaj też punkty mam wypisane, jego to jest w ostatnich 5 kolejkach. 8, 7, 2, 10 i 8. Czyli właściwie tylko jeden mecz taki, gdzie było mniej. I teraz przed Napoli spotkanie z Bolonią. Może łatwo tak nie być o punkty, ale Osimhen też się wydaje w sumie niezłą chyba opcją do ataku. No i być może ten Gianluca Scamacca, ale z nim nigdy nie wiadomo, czy Gasperini go wystawi, bo Atalanta gra jako jedyna z włoskich drużyn jeszcze na 3 frontach, bo i finał Pucharu Włoch w przyszłym tygodniu, a jeszcze 22 maja finał Ligi Europy z Bayerem Leverkusen. I na 12 punktów to był najlepszy występ w ogóle indywidualny, jeśli chodzi o zawodników, i najlepszy swoją drogą oczywiście, jeśli chodzi o napastników, to jest Milan Djuric z Monty, 12 punktów. Zatem przechodzimy w takim razie do 11 kolejki. A nasz Dream Team zagra w systemie 4-5-1. W bramce Elia Caprile z Empoli, 8 punktów za 4,5 miliona. 4 obrońców, Josh Doig z Sassuolo, 9 punktów, 4,5 miliona kosztuje. 10 punktów Gleison Bremer z Juventusu i kosztuje 6 milionów obrońca Bianconerich. 11 punktów Jeremina z Cagliari i kosztuje 5,5 miliona. I również 11 punktów Alessandro Florenzi z Milanu i 4,5 miliona trzeba tylko za niego wysupłać. 5 pomocników, Armand Lorientè z Sassuolo, 9 punktów i 7 milionów i to będzie najdroższy zawodnik w tym zestawieniu, także to nie będzie jakaś wielce kosztowna jedenastka. 9 punktów również Matteo Pessina z Moncy, kosztuje 6 milionów. 9 punktów Darko Lazovic z Ellasu, też 6 milionów. Loum Czauna z Salernitany, również 9 punktów i 5 milionów. I Tijani Noslin, 10 punktów z Ellasu Verona oczywiście i 5 milionów. A w ataku kapitan w tym tygodniu Milan Djuric z Moncy, 12 punktów razy 2, czyli 24 punkty. A Milan Djuric kosztuje 6 milionów. Całość tej jedenastki kosztowałaby nas okrągłe 60 milionów, a przyniosłaby 119 punktów. Także Fajnie, muszę powiedzieć, bo było bardzo trudno w tej kolejce. Niech o tym świadczy fakt, że przeciętny wynik wszystkich graczy biorących udział w tej zabawie to tylko 39 punktów, a maksymalny 77. Także jak widzicie, było trudno i będziemy o tym jeszcze dzisiaj w dalszej części podcastu mówić, dlaczego jest trudno. No, pewnie też dlatego, że nie wszystkie drużyny już grają o coś, a niektóre z kolei muszą się mierzyć, a to z trudami sezonu, a to jeszcze z jakąś małą rotacją. 77 punktów maksymalny wynik. Tymczasem w Lidze Amici Sportivi maksymalny wynik w tym tygodniu i miesiącu, bo była to pierwsza kolejka majowa, to było punktów 70 i może od razu przekażę klasyfikację właśnie tygodnia i miesiąca zarazem. 70 rzeczone punktów zdobyła drużyna In Your Face Mateusza B, trenera Mateusza B. Świetny wynik, no 70 punktów, a 77 wszystkie drużyny grające Vital Fantasy. Amici Sportivi Liga nadal liczy sobie 1155 drużyn, co mnie niezwykle cieszy. Na drugim miejscu w tym tygodniu, w ubiegłym tygodniu, czyli po 35 kolejce, Birra Calcio, trenera Damiana 69 punktów. Na trzecim Oter FC Przemka 68 punktów i na czwartym miejscu trzy drużyny z dorobkiem 67 punktów to Marcin M, jak można się domyślić, trenerem jest Marcin, Nagła Śmierć, gdzie trenerem jest Bartek i Nur Juve, czyli taka włosko-niemiecka nazwa Mateusza, to też 67 punktów. To teraz, ponieważ klasyfikacja miesiąca wygląda tak samo, no to tylko jeszcze o generalce. W klasyfikacji generalnej na pierwszym miejscu drużyna Chill Marian 2287 punktów i to jest powiększenie przewagi nad drugą w tabeli naszej ligi drużyną Rhinos 11 o 2 punkty, bo Rhinos 11 w tej chwili 2276 punktów, było punktów o 2 mniej, teraz o 2 więcej, ale to jeszcze nie jest taki dystans, którego nie dałoby się w 3 kolejki odrobić. Na trzecim miejscu drużyna Simply Red 2261, na czwartym Warany z Komodą 2226, na piątym drużyna Wujo 2223 i na szóstym drużyna Jack 2210 punktów. Myślę, że tutaj jeszcze między tymi trzema pierwszymi ekipami zażarta walka trwa. Trzy kolejki do końca, sporo jeszcze punktów do ugrania. Nie wiadomo, jakie te kolejki będą. No, ostatnio narzekaliśmy, że trochę posucha, no ale to zobaczmy w takim razie, co nas czeka w kolejce 36. Trochę już wyjaśniałem tytuł na wstępie, że równanie z dwiema niewiadomymi. No te dwie niewiadome to oczywiście dwa darmowe transfery. Żeby równanie nam nie wyszło na minus 4, to można te transfery zrobić dwa. Chyba, że ktoś sobie jeden zostawił, to może zrobić 3. No to zobaczmy, na kogo będzie można postawić, a na kogo na pewno nie warto, bo na przykład nie zagra. 36. kolejka startuje w piątek o 20:45 i będzie rozgrywana od piątku 10 maja do poniedziałku 13 maja. Deadline na transfery, zmiany, wybór kapitana, ustawienie zawodników na ławce to 20:30 dzisiaj w piątek. No i zobaczmy. Piątkowe spotkanie to inaugurujące właśnie 36. kolejkę to mecz Frosinone z Interem. Komentarz Piotr Dumanowski, Piotr Czachowski. Frosinone musi walczyć o punkty, żeby spokojnie się w lidze utrzymać. Inter właściwie o nic nie musi walczyć oprócz swoich osobistych jakichś rekordów. We Frosinone zawieszony za kartki na to spotkanie jest Barenechea. Nie wystąpi Oyono, Kalaj, Turati, w związku z tym Cerofolini w bramce i Lusuardi. A zagrażeni zawieszeniem za kartki są Macitelli, Zortea i Kale Pokoli. No i tych dwóch zawodników tu polecałem, i Zortea i Okolego, no ale pytanie, czy tym razem Frosinone się uda czyste konto zachować. Jeśli chodzi o Inter, to tutaj tylko niedostępny Francesco Acerbi, natomiast no, na przykład tu może być spora rotacja, bo jednak Simone Inzaghi chcę dać pograć też zawodnikom, którzy mniej troszkę występowali w tym sezonie. W związku z tym na przykład według Gazety dello Sport na ławce zacznie Jan Sommer i Audero w bramce zamiast niego. Pavard ma usiąść na ławce. Mateo Darmian, Hakan Calhanoglu, Cuadrado, Mkhitaryan, Marcus Thuram, Carlos Augusto. Także tutaj prawie połowa składu. Ma na pewno grać Barella, ma na pewno grać Lautaro Martinez. Podobno Di Marco od pierwszego gwizdka tym razem. Także, no ale na przykład Thuram, który jest popularnym wyborem, ma na ławce być. Nie wiem, chyba że już wszyscy się go pozbyli, już wszyscy go sprzedali. Dobra, to jest spotkanie piątkowe, to teraz sobota. Sobota startuje o 18:00 spotkaniem Napoli z Bolonią. Też mecz taki, no Bolonia ma o co grać, bo ma historyczną szansę do awansu do Ligi Mistrzów. Tutaj komentarz Julek Kowalski, Tomek Zieliński. Napoli bez Zielińskiego, nomen omen. Natomiast dwa znaki zapytania to jest występ niepewny Raspadoriego i Dendonkera. Na kartki muszą uważać Macocchi, Stan Lobotka i Victor Osimhen. Bolonia. W Bolonii nie zagra Suamoro i Ferguson. Ferguson to jasne, że stagione finita, a Suamoro nadal kontuzja. Podobno ma wejść Calafiori zamiast Boykemy i to Calafiori z Lukumim ma tworzyć duet stoperów. Dosyć dużo w sumie zawodników musi uważać na kartki, bo to jest Ricardo Calafiori, Christiansen, Dan Ndoi, Likoyani, Sam Boykema, Remo Freuler i Giovane Fabian. A uważać warto, bo z kolei przed Bolonią, po spotkaniu z Napoli, prestiżowe dosyć spotkanie przed własną publicznością z Juventusem, także też podejrzewam, że głupio byłoby tym zawodnikom się wykartkować na ten mecz. Bolonia ostatnio trochę się zacięła. Ja chyba z Joshua Zirkzee tym razem już zrezygnuję, jeszcze mu ostatnio dałem szansę. Natomiast czyste konto to jest szansa, chociaż no zobaczymy jak Napoli. Napoli wygląda troszkę lepiej ostatnio i Kvaratskhelia wyglądał lepiej i Politano i Osimhen. No ja sobie zostawiam z Bolonii na pewno Salemakersa i chyba tyle, bo mi się już żaden obrońca, podejrzewam, Bolonii nie zmieści. Drugie spotkanie sobotnie to jest mecz Milanu z Cagliari. Tutaj komentarz Piotr Dumanowski, Dominik Guziak. W Milanie nie wystąpi Mike Maignan w związku z tym Sportiello w bramce, a w dodatku jeszcze pod znakiem zapytania jest forma Mirante. Nie będzie też Simona Kiera i Rubena Loftusa-Cheeka, a na kartki muszą uważać Matteo Gabbia i Stefano Pioli. Jest też zagrożony zawieszeniem, tak jak Gasperini, to już wiecie. Cagliari teraz. W Cagliari dwóch zawieszonych na to spotkanie za kartki to Augello i Gaetano. Nie wystąpi Jakub Jankto, niepewny występ Nicolasa Violi i Makumbu. Na kartki musi uważać Leandro Pavoletti, Dossena i Prati. I startujemy z niedzielą, 12:30 spotkanie Lazio z Empoli. Komentarz Piotr Dumanowski, Dominik Guziak. Lazio bez Hilli i Casale. Oni mają wrócić na 37. kolejkę. Zagrożeni zawieszeniem za kartki Pedro, Romagnoli, Casale, Patrick i Vecino. Empoli bez Ebueyego, to już koniec sezonu, niepewny występ Walukiewicza. Berisha ma wrócić na 37. kolejkę, ale Caprile myślę, że na tyle dobrze gra, że właściwie ta absencja tutaj dla Empoli nie stanowi jakiegoś wielkiego problemu i nie będzie na pewno Cerriego, to dla niego też już jest stagione finita. Difidati w drużynie Empoli, Grassi, Pecella, Luperto i Żurkowski. No Lazio ma o co grać i Lazio wygląda pod wodzą Tudora dobrze. Sam się zastanawiam, czy jakiegoś pomocnika sobie nie dokoptować, chociaż takiego pewnego nazwiska nie ma, bo ani Felipe Anderson nie jest takim zawodnikiem, który by regularnie te punkty przynosił, ani Luis Alberto, ale się zastanawiam nad tutaj obsadą w pomocy, bo muszę coś zmienić. Już ostatnio się za bardzo do tych samych nazwisk przyzwyczaiłem. Dobra, o 15:00 spotkanie Genoa i Sassuolo. Komentarz Michał Grzyb, Tomek Jacek Zieliński. Genoa bez Maturo, to już jest koniec sezonu dla niego. Na 37. kolejkę mają dopiero wrócić Malinowski, Junior Messias i Vitinha, ale wszystkich trzech nie będzie w ten weekend. Difidati w drużynie Genoi. Strongman, Gudmundsson, miejmy nadzieję, że wystąpi, bo ostatnio go nie było. Mattia Bani i Woliako. O, Woliako to jest moja ostatnia w tym podcaście polecajka. Taki nieoczywisty chyba wybór, ale ostatnie dwa występy to są dwie ósemki, a przeciwnikiem Genoi Sassuolo, także jest tutaj szansa na czyste konto. No to zobaczmy gości w takim razie. Sassuolo bez oczywiście Domenico Berardiego, bez Gregoire'a Defrela, to już jest po sezonie dla tych dwóch zawodników. Niepewny występ samą Castillejo, a na kartki musi uważać Pedersen i Matteo Ferrari. Sassuolo, sensacyjna wygrana nad Interem. Jeśli chcą powalczyć o utrzymanie w Serie A, to powinni z Genoą na wyjeździe wygrać, co nie będzie na pewno łatwe. Ja tego Woliako też się zastanawiam, czy go jeszcze sobie do obrony nie wstawić. Drugie spotkanie o 15:00, równolegle rozgrywane, to jest Hellas Verona kontra Torino. Tutaj komentarz Julian Kowalski i Mikołaj Kruk. W Weronie zawieszony na to spotkanie za kartki Michael Folorunsho. Nie wystąpi Cruz, który ma wrócić na 37. kolejkę, a na kartki muszą uważać Andrzej Duda i Coppola. Torino bez Vlasicza i Schursa i Gigiego, to wszyscy trzej już koniec sezonu. Na 37. kolejkę mają dopiero wrócić Gnatis i Sazonow, czyli też ich nie będzie. A Difidati w Torino to Lovato i Rodriguez. No Torino to jest tatowy dostarczyciel punktów, jak chodzi o obronę, bo i Wania Milinkowicz-Savic, i Buongiorno, i Raul Bellanova, i Rodriguez między innymi, czy nawet Wojwoda. Czy im się uda z Weroną utrzymać czyste konto? Trudno powiedzieć. W przypadku Bellanovy to zawsze jest szansa jeszcze na jakieś ofensywne akcenty. W przypadku Buongiorno czasem też, ale Verona ostatnio dobrze wygląda i Darko Lazovic się obudził, i ten Tijani Noslin szaleje tam z przodu w drużynie Lasu, także wcale nie musi być tak łatwo, to jak chodzi o czyste konto drużyny Torino. O 18:00 w niedzielę spotkanie Juventusu z Salernitaną. No, spotkanie, którym Juventus potrzebuje trzech punktów, żeby już na 100% przyklepać sobie miejsce w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Tutaj komentarz Eryk Szpruch i Piotr Czachowski. W Juventusie na to spotkanie zawieszony Timothy Weah, który cudem chyba ocalał, chociaż tutaj kontrowersje były, czy to było na drugą żółtą kartkę, czy nie było, no ale tak czy owak go nie będzie w tym spotkaniu. Na 20 maja ma wrócić Nicolo Fagioli, czyli jeszcze nie na tę kolejkę i prawdopodobnie jeszcze nie na następną, będzie chyba tylko dostępny na ostatnie spotkanie Juventusu domowe z Moncą. Nie będzie, tak, trójka jest graczy Juventusu pod znakiem zapytania. To jest Alexandro, to jest Kenan Yildiz i Danilo, gdzie tutaj najbardziej chyba przy Danilo jest to w kierunku minusa. Na kartki musi uważać właściwie jeden tylko zawodnik, to Andrea Cambiaso, to jedyny Difidato w drużynie Juventusu. Łapie formę Federico Chiesa, bardzo dobry w ostatnim spotkaniu przeciwko Romie. Na Salernitaną teoretycznie powinno być prościej, ale to jest wszystko tylko teoretycznie. Goście, zdegradowana już Salernitana, to tak, bez na pewno Castanosa, Maggiore i Guillermo Ochoa. Oni mają wrócić podobno jeszcze na 37. kolejkę. Trzy nazwiska pod znakiem zapytania to jest Dziomber, Bradaric i Candreva, a dla Gomisa to już jest koniec sezonu. A na kartki musi uważać Dziomber, jeśli wystąpi, ale on jest pod znakiem zapytania, jak mówiłem, i Pirola. Niedziela 20:45, spotkanie Atalanty z Romą, no hit chyba tej kolejki, tutaj komentarz tak zwany Święty Marcin, czyli Mateusz Święcicki, Marcin Nowomiejski. No pojedynek o miejsce w Lidze Mistrzów, tak by wyglądało, oba zespoły po pucharowych potyczkach w Lidze Europy. Atalanta zwycięska w świetnym stylu odprawiła z kwitkiem Olympique Marseille, Roma niestety musiała uznać wyższość świetnego w tym sezonie Bayeru Leverkusen, ale to spotkanie zapowiada się pysznie, bo tutaj chyba nikt nogi odstawiać nie będzie i wygląda na to, że tutaj obydwa zespoły powinny wszystkich swoich środków użyć, żeby te trzy punkty zgarnąć. Bardziej właściwie na tych trzech punktach zależy Romie jeszcze. Atalanta w przypadku remisu to właściwie tutaj wychodzi bardziej wygrana z tego pojedynku. Dobra, Atalanta. Nie będzie Emila Holma, on ma wrócić na 37. kolejkę, tak samo jak Toloi i Kolasinac, czyli to jest trójka nieobecnych, Holm, Toloi, Kolasinac. Difidati w drużynie Atalanty, Hatebur, Kolasinac właśnie, Kup Miners, Ademola Lukman i Giampiero Gasperini. A Roma, Difidati w Romie, Denhuysen, Mancini, Lukaku i Azmoun. No, po wczorajszym meczu sądzę, że raczej Roma bez Spinazzoli. Nie czytałem jeszcze porannych doniesień, ale wyglądało to wczoraj tak, jakby Spinazzola raczej miał nie wystąpić w niedzielę. No i nie wiadomo, co z Paulo Dybalą, bo wczoraj Daniele De Rossi mówił, że gdyby była dogrywka, to Paulo Dybale by wpuścił chociaż na trochę, bo liczyłby na te jego przebłyski, ale no na tyle ten stan zdrowia mu nie pozwalał wyjść na boisko, że nawet na końcówkę, czy nawet na ostatnie, nie wiem, 10-15 minut, ale na torę Romy go nie wpuścił, więc na tego Dybale trzeba uważać. Sam go mam w składzie, więc się zastanawiam, czy nie na ławce bezpieczniej. I mecz poniedziałkowy, o 18.30 mamy spotkanie Lecce z Udinese. Komentarz Tomek Zieliński, Marcin Nowomiejski. Lecce bez Roberto Piccolego, on jest zawieszony na to spotkanie za nadmiar żółtych kartek. Nie będzie trójki, dla których to już jest koniec sezonu, czyli Lamek Banda, Kaba i Dermaku. Niepewny występ Nicoli Sansone, a na kartki w drużynie Lecce muszą uważać Rafia, Krstowicz, Ramadani i właśnie Sansone. Udinese. Tutaj jak zwykle długa lista. Kogo nie będzie na pewno? Silvestriego Deulofeu to już koniec sezonu. W przypadku Deulofeu nie było nawet początku, niestety. Ebosse też nieobecny i ma wrócić na 37. kolejkę. Tak samo Lovric i Thauvin, czyli wszyscy trzej w tym spotkaniu przeciwko Lecce nie wystąpią. I niepewny występ dwóch zawodników, Gianetti i Ferreira. Difidati, Thauvin, Isaac Success, Gianetti, Eizibue, Jakabiol, Ferreira i Kamara. I ostatnie spotkanie 36. kolejki to mecz Fiorentiny z Moncą. Tutaj komentarz Piotr Dumanowski i Mikołaj Kruk. Fiorentina, niedostępny na to spotkanie Ricardo Sotil, dla którego to już jest koniec sezonu, więc był to jednorazowy strzał w postaci kapitana z ostatnich kolejek. Difidati w drużynie Fiorentiny to Milenkowicz i Ranieri, a oprócz tego wygląda, że wszyscy mają tutaj zagrać, podobno bardziej Nbalanzola niż Gallo Belotti i bardziej Kajode niż Faraoni. No, Fiorentina też zmęczona po awansie do finału Ligi Konferencji Europy, to zresztą też gratulacje dla drużyny Violi, bo to drugi finał tych rozgrywek z rzędu, miejmy nadzieję, że tym razem zwycięski. Monza niedostępni, Vignato to jest znak zapytania na tę kolejkę, tak samo jak występ Di Ambrosio, to jest też pod znakiem zapytania. Nie będzie Betelli, on ma wrócić na 37. kolejkę, tak samo Machin wraca na 37. kolejkę i dla Ciuri to już jest koniec sezonu, a jedynym Difidato w drużynie Moncy jest nasz kapitan w 11. kolejki, czyli Milan Djuric, autor ostatnio dwóch goli. No dobrze, to tak by wyglądała zapowiedź 36. kolejki i w takim razie przechodzimy do naszej ciekawostki. Miało być o wścieklej potrawie i mówiłem, że to dosyć łatwa zagadka, bo podejrzewałem, że wytrawni znawcy i kuchni włoskiej i kultury to się prosto było domyślić. To oczywiście penne all'arrabbiata, czyli wściekły sos. Dlaczego wściekły? No bo arrabbiata to no, nawet patrząc gramatycznie, to imię słów bierny, jeśli wiecie, co to jest, od czasownika arabiare, czyli wściekać się, arabiata, czyli wścieknięta, można by tak powiedzieć, czy wścieknięty sos, wściekły. Dlaczego? No, dlatego, że po pierwsze ma bardzo taką jaskrawą, czerwoną barwę, którą nadają mu pomidory i papryka, no ale przede wszystkim jeśli chodzi o smak, bo ten wściekły smak zapewnia peperoncino. Jeśli chodzi o trochę genezę tej potrawy, no to podobno powstała ona na początku XX wieku i miała być taką odmianą dla amatriciany, o której kiedyś już tutaj w tym podcaście było i podobno jeden z kucharzy w rzymskiej trattorii postanowił właśnie zrobić taką wariację na temat amatriciany i zachował w tym sosie pomidory, ale dodał jeszcze czosnek, wyeliminował z tego sosu guanciale, o którym ostatnio też było, czyli to podgardle wieprzowe, które było między innymi składnikiem carbonary, a bucatini, które jest zazwyczaj ten makaron dodawany do amatriciany, zastąpił właśnie makaronem penne, czyli tymi ściętymi rurkami. Pamiętamy oczywiście, że penne zawsze przez 2N, jak zamawiamy, bo można się narazić na salwy śmiechu kucharzy i kelnerów. No ale przede wszystkim do tego sosu arabiata właśnie dodaje się dużą ilość peperoncino, i przez co ten sos jest właśnie taki wściekły. Zresztą danie to pojawia się nawet w odwołaniach w kulturze włoskiej, bo występuje między innymi w filmie Roma z 1972 roku, w filmie Felliniego, ale też jeżeli pamiętacie, to arabiata jest jedną również z potraw w Wielkim Żarciu Marco Ferreriego z 1973. No, lubię to bardzo, to Wielkie Żarcie. Jakaś koszmarna wizja, ale zawsze mnie to jakoś bawiło. No dobrze, moi drodzy, to w takim razie żegnam się z Wami na ten tydzień. Życzę tradycyjnie, no może jak najmniej wściekłości, bym powiedział, tak, że raczej nie arabiare, ale raczej kalma, robimy transfery i robimy jak najlepsze wyniki w lidze. Ci sentiamo presto i ciao!